Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Ignacy Trzewiczek, podcast Dwa Pionki. I dzisiaj występuję solo, bez mojej ukochanej Mary. Mary jest na wakacjach. Jak w ostatnim podcaście wspominaliśmy, tym razem nagrywam sam. W poprzednim podcaście Mary sugerowała, żebym dzisiaj opowiedział Państwu o historii gier w Polsce. I muszę Państwu powiedzieć, że ja się mojej Mary posłuchałem. Muszę Państwu powiedzieć, że ja taki odcinek nagrałem. Pół godziny z kawałkiem. I muszę Państwu powiedzieć, że Państwo go właśnie teraz nie słuchają, tylko słuchają coś zupełnie innego, co nagram od nowa. Ponieważ tak się nad tym głowiłem i tak to rozważyłem i tak to rozmyślałem i stwierdziłem, że jednak nie. Jednak chcę zrobić osobny w ogóle cykl o historii gier w Polsce, niezależnie od dwóch pionków. Chcę, żeby to było pod osobnym jakby tytułem i osobną serią. I tym samym niniejszym wszem i wobec ogłaszam Państwu, że za kilkanaście dni ruszy osobna strona poświęcona temu projektowi i zupełnie mam tam różne jakieś fajne pomysły. Więc nagrałem, ale Państwo tego nie wysłuchają. Będę to wszystko robił od nowa, troszeczkę inaczej. Ja strasznie się tym jaram, bo to są czasy po pierwsze mojej młodości, a po drugie ja uwielbiam takie researchy i takie plotkowanie, takie historyki behind the scenes i nasi słuchacze i Państwo, którzy nas tutaj obserwują, to doskonale wiedzą, że no właśnie i te vlogi portalu i jakieś podcasty pod portal, myśmy dawniej nagrywali podcasty w ogóle jako Portal Games właśnie z historią na 10 lat wydarzenia istnienia Portal Games. Ja tu na półce obok siebie mam takie, aż niech wstanę, uwaga, proszę Państwa, teraz wstaję. Mam takie niesamowite książki, które przywiozłem sobie z Ameryki. History of the Role-Playing Game Industry. To jest publikacja w 4 tomach. Ja kupiłem sobie pierwsze 2 tomy, czyli lata 70-79. I to są początki branży RPG na świecie, w Stanach. Oraz kupiłem sobie tom 3, który jest w latach 90-99. To są sobie te lata, kiedy ja się zajmowałem tym już coraz bardziej zawodowo. Ja w 97 roku debiutowałem jako autor gier, jako autor scenariuszy RPG. I to są czasy, które ja doskonale znam, ponieważ wtedy dokładnie już to w tą branżę wszedłem. Więc mnie takie historie strasznie, strasznie cieszą. I tutaj Mary ziewa, tu się Mary z tego wszystkiego naśmiewa, a ja do tego bardzo poważnie, więc robimy z tego, że to będzie osobny podcaścik, to będzie osobna strona internetowa i będę miał 6 słuchaczy, w tym Ronciego, i będzie mi z tym dobrze. Więc taki jest plan. Więc o czym dzisiaj będzie? No dzisiaj będzie po prostu zwykły, normalny odcinek. Będzie w nim troszeczkę mniej dygresji. Bardzo Państwa bardzo przepraszam. Za to będzie więcej wady wymowy, więc to się niejako balansuje. No i lecimy z tym koksem. Proszę Państwa, Mary nie ma, co pozwoliło mi odkurzyć moje zasoby gier solo. Raz, że sobie tam zagrałem troszeczkę w 51, bo ci, którzy oglądają naszego vloga Portal Games Informant, to wiedzą, że trwają intensywne już teraz prace nad dodatkiem do 51, więc troszeczkę w weekend pograłem w 51 sobie solo, testując różne karty i rozwiązania. Oraz grałem w taką grę, o której Państwu nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Uwaga, tylko nią teraz... Tak Państwu nią potrzepotem, żeby Państwo widziało, że nie oszukuję, że to mam tu naprawdę na biurku. Natomiast jest to gra solo, która leżała u mnie w domu od zeszłego SN, czyli niebawem jej stuknie roczek. No i w końcu ją z tej półki ściągnąłem, w końcu w nią zagrałem i ona mi się tak bardzo spodobała, że muszę niestety to utrzymać w tajemnicy, ponieważ sięgnąłem po wizytownik i bardzo poważnie rozważamy polską edycję tej gry, a jeśli to by się do tego dokonało faktycznie, No to takie, że się ogłasza na Portal Koni. Więc zagrałem coś i było mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze to muszę do firmy zanieść, jeszcze musimy tam ponegocjować, ale być może na Portal Koni będziemy mieli ogłoszenie o grze solo z Portal Games. Zobaczymy. Grałem także więcej w Keyforge'a. Podtrzymuję moją tezę, proszę to zapamiętać, bo będę później cytowany, że to jest gra, która zaora Amerykę w przyszłym roku. I będzie gigantycznym przebojem. Jest to świetny koncept, proste reguły, szybko się gra, tani format, $10, to będzie absolutna miazga. Tak Ignacy to przewidują. Zagrałem sobie także w grę Good Critters z wydawnictwa Arcane Wonders, która się ukazała w tym roku na Gen Conie. To jest, proszę Państwa, taka edycja, nowa edycja starszej gry. Ta starsza gra się nazywała Tiefetaschen i to była gra małego niemieckiego wydawnictwa, a teraz kupiła prawo do tego Arcane Wonders i wydało to jako Good Critters. To jest gra z gatunku social, no nie, że social deduction, tutaj nie ma żadnej ukrytej informacji, to jest bardziej gra z gatunku gadanie przy stole i albo ci lubisz takie gadanie, albo zaraz przewrócisz stół. Mary takich gier nienawidzi. Ja takie gry bardzo lubię, bo jestem w tych grach umiarkowanie dobry. Faktycznie udaje mi się przegadać wszystkich przy stole. To jest gra, w której wcielamy się w tym oryginalnym, ja może powiem o tym oryginalnym temacie, bo my, mimo że graliśmy w nową edycję, mimo że graliśmy w grę, która nazywa się Good Critters i jest o grupie gangsterów, którzy dzielą się łupem, ten oryginalny temat tej gry, Tiefetaschen, akcja dzieje się w jakiejś bananowej republice typu Kuba albo inne historie. I jeden z graczy jest prezydentem, pozostali gracze są członkami jego partii, jego rządu. I w każdej kolejce ten prezydent ciągnie kilka kart pieniądzorów, tylu jest graczy plus troszeczkę więcej, i następnie musi tak tymi pieniądzorami rozdzielić, żeby następnie w fazie głosowania gracze zagłosowali, że on jest dobrym prezydentem i że on powinien być prezydentem w kolejnej rundzie. No i on tych wszystkich graczy przekupuje. Myśmy grali akurat w 6 chłopa. Ja zacząłem akurat jako prezydentem, więc miałem 5 graczy przy stole, więc potrzebowałem 3 graczy, żeby na mnie zagłosowali, żebym się utrzymał na stołku, więc tą kasą tam rozdzielam i wszystkich przekupywałem. Ale to nie jest tak, że jak damy graczowi, który chcemy, żeby nas zagłosował, damy mu dużo pieniądzorów, to na pewno zagłosuje, bo ten gracz ma tam różne inne opcje wyboru. On ma takie, mamy specjalne karty akcji, które możemy zagrywać i on co prawda może zagłosować na tak, może zagłosować na nie, to byłoby bardzo niemiłe z jego strony, ale może także pójść i kogoś okraść w międzyczasie i kichać, w ogóle nie pójdzie na głosowanie, tylko pójdzie kraść. Może pójść robić przewały gospodarcze i zarabiać kasę z budżetu państwa i też w ogóle nie bierze udziału w głosowaniu, bo robi przewały. I nagle się okazuje, że z jednej strony tutaj wręczamy pieniądzory, przekupując naszych członków rządu, żeby dalej nas utrzymali na stołku, a oni zamiast na nas głosować, robią coś innego, a tymczasem ci, którym tej kasy nie daliśmy, głosują na nie i chcą nas obalić. No więc kupa zabawy, kupa śmiechu, kupa przekupywania i ja tam, prawda, szalałem za stołem i wszystkich błagałem, żeby na mnie głosowali. Utrzymałem się na stołku dość długo, chyba z 4 czy 5 rund udało mi się zdobywać głosy współgraczy, no ale później straciłem stołek, oczywiście zostałem obalony i był nowy prezydent i on rozdawał pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wesoła gra, która praktycznie nie ma reguł. Wszystko się dzieje po prostu na poziomie plotkowania i gadania i przekopywania się. Podejrzewam, że tą grę będzie wydawało wydawnictwo Rebel Games, które wydało Sheriffa z Nottingham, też grę wydawnictwa Arcane Wonders w tym nowym temacie. Zobaczymy, jak to będzie. W razie my się tutaj dobrze bawiliśmy. To była jedna z tych gier, którą z Gen Conu dość świadomie przywiozłem. No więc proszę Państwa, tutaj patrzę na moje dodatki i na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tak jak planowałem, powiedziałem, że Mary jest na wakacjach. Tak jak planowałem, powiedziałem, że sobie pograłem troszeczkę głównie solo. I tak jak planowałem, miałem Państwu powiedzieć, że historia gier będziemy jednak swoją zupełnie osobną stronę internetową i osobnego bloga i tak dalej. I kolejną notatką w moich notatkach, proszę Państwa, jest dział newsów, czyli to, co zawsze Mary narzeka, a teraz jej nie ma, więc Państwo są niestety teraz na moją łaskę wystawieni, kiedy ja się zamknę, kiedy przestanę opowiadać o tych newsach. Ale no, kilka rzeczy bym Państwu powiedział, co się ważnego dzieje, bo to, no, trochę się fajnych rzeczy wydarzy ostatnio w tym świecie. Troszkę jest o czym opowiadać. Więc lecimy. Po pierwsze FFG, jak wiecie, ogłosiło Keyforge'a, czyli tą grę, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu, czyli unikatowe talie, ale chwilę później ogłosiło także grę Discover, która ma w ogóle unikatowe komponenty i tego już w ogóle nikt nic nie rozumie, o co chodzi. My czytamy te press release, czytamy te informacje ze strony internetowej Fantasy Flight Games, ale niewiele ludzi tak naprawdę pojmuje, jak to miałoby wyglądać, jak to będzie dokładnie wyglądało. Wydaje się, że mam jakąś bardzo dużą rewolucję na poziomie produkcyjnym, na poziomie i koncepcyjnym, czyli ktoś to musiał wymyślić, ale także produkcyjnym. I ja ze względu na moje już tam kontakty, możliwości sobie troszkę plotkowałem z pracownikami drukarni w Chinach i oni, kurczę, mówią, że właśnie uruchamiają szpiegostwo przemysłowe, bo nie mają pojęcia, jak to FFG robi i właśnie tam robią tropienie i śledzenie i powiedzieli, że keep me informed, że mi powiedzą, co się będzie, jak coś wyszpiegują, ale na razie to nie jest tak, że tylko gracze są zadziwieni, jak to FFG może wydrukować tyle różnych talii kart. Nie tylko ludzie z branży są zadziwieni, jak FFG może drukować tak dużo różnych talii, ale nawet pracownicy drukarni, czyli którzy totalnie na tym biznesie się znają, także nie wiedzą, jak to FFG zrobiło. No i jest ta jedna drukarnia, w której FFG produkuje, no i ona trzyma wielki, wielki sekret. Bardzo ciekawa historia. Na pewno to zostanie złamane, na pewno to w końcu wypłynie i na pewno będziemy tego widzieli więcej, a na razie trzymamy kciuki, żeby FFG to się wszystko ładnie powiodło, bo mi się to należy. Wymyślić coś niezwykłego i absolutnie mi się to należy. W dziale Asmodi zakupuje, jak Państwo wiecie, tak co tydzień, co dwa tygodnie Asmodi tam sobie kogoś kupi. Ostatnio kupili wydawcę z Brazylii, Galapagos Hogos. To są goście, którzy wydają w Brazylii naszych pierwszych Marsjan. To są goście, którzy w Brazylii wydają naszego Cry Havoka. No i wygląda na to, że teraz są częścią Asmodi i będziemy współpracowali w Brazylii z Asmodi. To już miało miejsce i w Hiszpanii, i we Francji, kiedy Portal Games miał we Francji współpracować z Millennium, w Hiszpanii z Edge'em. Obydwie te firmy zostały kupione przez Asmodi, więc i we Francji, i w Hiszpanii działamy z Asmodi. Teraz będziemy działali także z Asmodi w Brazylii. No, być może pewnego dnia dojdzie do tego, że będziemy działali z Asmodi Polska, czyli z Rebelami, i Rebel będzie moje gry wydawał. No, takie szefe się dzieją. No, ale licencje, prawa i takie historie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o licencje, prawa, historię, wielki news wybuchł kilka dni temu i na pewno Państwo to już sobie to dostrzegło, ale musimy o tym opowiedzieć. Będzie planszowa Duna. Będzie planszowa Duna. To jest bardzo stara, branżowa historia, że wiele, wiele lat temu wydawnictwo FFG wydawało grę Duna. Te prawa się wykończyły i tych praw FFG nie odzyskało i przez lata żaden inny wydawca planszówkowy tych praw nie potrafił odzyskać, ponieważ spadkobiercy Franka Herberta, spadkobiercy pisarza, którzy mieli te prawa w ręce, w ogóle nie chcieli słyszeć o żadnych planszówkach, że planszówki to jakieś głupoty, z nikim nie negocjowali, wszystkim mówili do widzenia, nie chcemy żadnej planszówki w świecie Duny, proszę nas nie wyzwaniać i przez kilkanaście lat nie było planszówki o Dunie, a Duna to, proszę Państwa, tych, którzy się nie interesują fantastyką, Duna jest jedną z trzech, czy z jedną z pięciu najważniejszych książek science fiction dla fanów science fiction. Jest to absolutnie kultowa powieść, tak jak Władca Pierścieni jest kultową powieścią fantasy, tak Duna jest absolutnie kultową powieścią science fiction. No i fani SF od lat czekali na grę, a spadkobiercy nie chcieli tego udostępnić. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w zeszłym roku prawa do Duny trafiły w ręce wytwórni filmowych, ponieważ powstaje film o Dunie i tam się coś rozstrzelniło. Jeszcze niedokładnie nie wypłynęły informacje, jak to się rozstrzelniło i to dokładnie się wydarzyło, tylko wiadomo, że gdzieś tam się zrobił jakiś wyciek i ktoś gdzieś wiedział, z kim zagadać i się okazało, że udało się ominąć tych spadkobierców albo ich przekonać i mamy ogłoszone, że będzie się ukazywała Duna planszowa i to ogłoszenie oczywiście było bardzo epickie, ponieważ wydawnictwo Gale Force 9 natychmiast ogłosiło, że będą i planszówki, i figurkowe, i że tam będzie wszystko, że oni mają licencję overall na wszystko i że będą właśnie i planszówki, i figurkowe, i pewnie karcianki, i cuda na kiju. I to wszystko z okazji tego, że w 2020 roku właśnie do kin wejdzie nowa Duna i oni się na tym przygotowują, więc fani Duny w 2020 roku czekają Was, daj Bóg, bardzo, bardzo, bardzo fajne planszówki i zobaczymy, jak to się zakończy, ale wszyscy mamy kciuki, bo to jest absolutnie jedna z najsłynniejszych powieści science fiction. Ja bym Państwu jeszcze jakiegoś takiego innego newsa zapodał i może już skończymy, co? No jak mi tutaj nikt za uchem nie ziewa, to mi się troszkę mniej ciekawie gada, nie? To mam takiego newsa, nie wiem, ilu z Państwa goniło Pokemony w zeszłym roku, jak apka o Pokemonach się pojawiła na telefonach. W każdym razie dla wszystkich fanów Pokemonów jest taka informacja, że gdzieś wypłynęło, gdzieś się trafiło na aukcję box, czyli całe pudełko z boosterami do gry Pokemon, ale z pierwszej edycji, absolutnie pierwszy printing, pierwsze pudełko, jakie trafiło tam kiedyś do sklepów. No i ono zafoliowane, nierozpakowane, gdzieś przeleżało w hurtowniach przez te wszystkie lata. I leżało sobie i ono teraz wypłynęło na aukcji. No i proszę Państwa, ile takie pudełko tych boosterków mogło kosztować? No drobne 56 tysięcy dolarów. To szybko matematyka mówi, że jakieś 200 tysięcy złotych. Ktoś jest dużym fanem Pokemonów najwyraźniej. No i będzie takie coś sobie grał. Życzymy szczęścia i powodzenia. No zobaczymy, ile będą kosztowały moje gody za kilka jeszcze lat. Mam wrażenie, że cena tych godów z roku na rok rośnie. Proszę Państwa, w dziale, co też wydarza się w portalu z kolei, ja sobie tutaj klikam, żeby zobaczyć, co się wydarza, chociaż wiem, bo tam pracuję, to z rzeczy najważniejszych, jutro, czyli w środę, premierę ma gra Grajeczka, nasza nowa gra familijna z linii dwóch pionków. Jest to gra rodzinna, czyli no, geekowie to nie powinni do tego siadać, bo będą narzekali, że tam nie ma dużo wyzwań. To jest gra do grania z młodzieżą, albo z dzieciakami, albo z starszymi tam dziećmi. Jest to gra, która przepięknie wykonana. Mamy tam kolorowe, ładne figurki. Tu Yellow to wydało absolutnie przepięknie. Super ilustracje, super kolorowe figurki, piękne kafelki. Terenu nagraliśmy dzisiaj gameplaya, więc Państwo sobie to zobaczą. I bardzo się polecamy z tą grą. Idealna na jakiś tam prezent dla siebie, albo dla dzieciaka, albo dla znajomego. I zachęcamy, żeby odwiedzić strony Portal Gamesu i dwóch pionków, żeby zobaczyć i gameplaye, i recenzje, już nie tam, jakie materiały przygotowaliśmy dla Was. Gra logiczna, tam trzeba mocno pokombinować, zadania wykonywać i cała okraszona przepięknym tematyką opowiadania sobie historyjek i baśni. Bardzo ciekawa pozycja z Yellow. Polecamy się. No a klucz dzisiejszego programu, proszę Państwa, klucz dzisiejszego odcinka bez mery jest topka, którą przygotowałem. Jest to topka, którą przygotowałem w zupełności zainspirowany i w zupełności sprowokowany przez moich przyjaciół z podcastu Gradanie, który sobie odsłuchałem. I w ostatnim Gradaniu jest top 5 gier i chodziło im o tematyczne euro. No i tutaj Ignacy natychmiast się wsłuchały, ponieważ tematyczne euro to jest coś, co bardzo, bardzo nas interesuje, Ignaców. No i cóż, przede wszystkim chciałbym Państwa poinformować, że Ignace wystosują, są w trakcie już pisania tego, otwarty list protestacyjny do podcastu Gradanie i my oprotestowujemy to ich top 5, że nie znalazła się tam żadna gra Ignaców tematyczna. Ja jestem tutaj przygotowany. W tej treści tego listu otwartego Ignace wypisują wszystkie gry tematyczne, które zaprojektowali. Ktoś tam nie znalazł. Proszę Państwa, na piątym miejscu chciałem zasugerować podcastowi Gradanie, grę Osadnicy Narodziny Imperium. Jest to gra Euro Engine Building Game, w której przemielamy resource, kamienie, drewienka i jabłuszka na akcjach, na kartach, które nam dają punkty zwycięstwa. Typowe mielenie punkcików w jedne resource, w drugie resource zamieniamy. Piękna oprawa. I proszę Państwa, na miejscu piątym Ignace protestują, czemu się nie znalazły Osadnicy. Na miejscu czwartym Ignace protestują, sugerowałby podcastowi Gradanie umieszczenie gry Stronghold. Epicka gra o atakowaniu twierdzy, która także, trzeba niestety przyznać, jest to po prostu klasyczne worker placement połączone z zarządzaniem czasem. Gracz najeźdźca ma określoną ilość akcji, ale zawsze jak wykonuje akcję, daje czas obrońcy. Obrońca tymczasem musi zarządzać. Klasyczny euro resource management, gdzie resursem jest czas. Na miejscu czwartym Gradanie powinno było umieścić Strongholda. Na miejscu trzecim, proszę Państwa, bardzo tematyczne euro, gwiazda i kontrowersja zeszłego roku, gra First Martians, gra, która toczy się na Marsie. Zarządzamy tam masą surowców, zamieniamy jedne surowce, czyli pokarm, czyli tlen, czyli energię w inne resursy, czyli na różne akcje, wymieniamy części, które musimy naprawiać w bazie, kawał rzetelnego euro, mamy tylko dwie akcje na turę, musimy to przemyśleć, wszystko świetna gra. Na trzecim miejscu Gradanie powinno było umieścić First Martians, no na miejscu drugim oczywiście powinni byli umieścić grę Pret-a-Porter, wyśmienita gra autorstwa Ignacego Trzewiczka, troszeczkę starość, troszeczkę starsza gra, być może nie zapomnieli, dlatego im przypominamy w tym otwartym liście. No proszę Państwa, Ferta Porteno, klasyk, zatrudniamy pracowników, budujemy swoją firmę, zarządzamy tam projektami, przemielamy pieniądzory, no klasyczna gra euro, bardzo tematyczna, o modelkach na wybiegu. No i oczywiście na miejscu pierwszym gradanie powinno było umieścić Robinsona, najbardziej tematyczna gra euro na świecie, zarządzanie ryzykiem, resursami, mamy jedzenie, mamy drewno, za drewno musimy przemielić, żeby zbudować palisady albo broń, albo shelter, za jedzonko musimy się wykarmić, no tam się cuda rzeczy dzieją, bardzo tematyczna gra, gradanie niestety tego nie wybrało. Pięć potknięć podcastu gradanie, co teraz się wydarzy, proszę Państwa. Oni otrzymają nas od Ignaców otwarty list protestacyjny po pierwsze. Po drugie, Ignacy anulowały subskrypcję tego podcastu. No z bólem serca. No z bólem serca musieliśmy podjąć tę decyzję o anulowaniu subskrypcji w takim obliczu. Ignacy bardzo będą tęskniły za chichraniem się windziarza. Nie wiem, czy Państwo słuchają podcastu Gradanie. No ja go w dzisiejszym odcinku niestety nie mogę polecić, ale kilka tygodni temu bym to ze szczerzym to polecił, proszę Państwa. Ten podcast zawiera sobie lokowanie windziarza, jest jednym z trzech prowadzących i on tam średnio co dwie minutki tam się chichra do mikrofonu w taki bardzo charakterystyczny windziarski sposób i ja tego chichrania bym bardzo tęsknił i bardzo by mi go brakowało, ale ja go sobie jako MP3 pobrałem i od tej pory będę słuchał innych podcastów i tylko będę sobie tego windziarza czasem puszczał z MP3 w tle, żebym jednak za tym nie tęsknił. Proszę Państwa, a przechodząc do bardziej poważnych wątków, czyli już teraz na poważnie mówiąc, cóż tam ciekawego się wydarzyło w klimatycznym euro według Ignacego Trzewiczka, powiem Państwu, że faktycznie było trudno mi te gry wybrać i wymyśliłem, że jak już Mary wróci, to zrobimy top 5 klimatycznych gier, czyli co jest bardzo klimatyczne, natomiast czy coś jest euro, to już jest faktycznie, można debatować, cóż znaczy euro. Euro dla mnie znaczy przemielanie jednych surowców w drugie, czyli mam drewienko, zamieniam Victory Pointy, albo mam drewienko, przemieniam je w deskę, a deskę przemieniam w mebel, a mebel przemieniam w złotko. Takie mielenie to jest dla mnie euro i faktycznie to już było trudniejsze. Na liście rezerwowej, ponieważ oczywiście mam listę rezerwową, jak każdy profesjonalny top tworzyciel, wypisałem kilka gier, ale one właśnie wszystkie są po prostu grami tematycznymi, natomiast takiego prawdziwego mielenia tam nie ma. Gra Networks, bardzo fajna gra o zarządzaniu stacją telewizyjną, tam wykupujemy programy, wykupujemy reklamy, tam różne takie historie się dzieją, bardzo tematyczna gra, ale tam faktycznie tych resursów mielenia nie ma. Dinosaur Island, czyli Wyspa Dinozaurów, bardzo głośna gra z Kickstartera z zeszłego roku, także bardzo klimatyczna, budujemy, mamy swoje jakby zoo, takie Jurassic Park, tam sobie kupujemy geny, żeby wyhodować dinozaury, te dinozaury musimy trzymać oczywiście w klatkach, musimy mieć wykonanie tam ochronę, no wszystko tam się dzieje bardzo klimatycznie, zarządzanie parkiem, bardzo fajna gra. Gra Ewolucja, wydana w Polsce przez wydawnictwo Egmont, także bardzo fajna, kiedy zdobywamy różne geny, zdobywamy różne moce i musimy nasze gatunki rozwijać, musimy je wykarmić i albo tutaj zbieramy żarcie skądś, albo zjadamy innych graczy. Bardzo klimatyczna gra, czy jest troszeczkę mniej już taka o zarządzaniu euro. IK2, gra Adama Kałuży, gra polskiego autora, bardzo klimatyczna, ale także trudno ją nazwać być może euro. Jest ona o zarządzaniu ręką, każdy gracz ma rękę kart i dzięki tym kartom się poruszamy po K2, wspinamy się, bo schodzimy. Bardziej to jest o zarządzaniu ręką, czy takie prawdziwe mielenie surowców, jak to było w euro. Przejdźmy do prawdziwej topki, proszę Państwa. Na miejscu piątym gra Teby. Ona jest przez eurograczy i eurosucharowców raczej nielubiana, ponieważ ona jest bardzo losowa. Niestety w tej grze występuje, czy niestety dla eurograczy, ponieważ ja akurat to lubię, ten element, ale jest ona bardzo losowa, ponieważ tam w sposób losowy udajemy się na wykopaliska, na różnych, w Egipcie, w Afryce, w różnych miejscach. Tam z woreczka wyciągamy losowe żetony. Czasem to może być 5 punktów zwycięstwa, czasem może to być 0. Absolutnie szaleństwo losowości. Natomiast wszystkie inne mechanizmy w tej grze jest to typowe euro. Zbieramy sety, musimy zebrać różne zestawy znalezisk, musimy zebrać różne zestawy ksiąg, przygotowujemy się, zbieramy różne narzędzia, żeby nam było łatwiej to wszystko odkrywać. Czyli taki engine building, budujemy sobie taką naszą wyprawę, potem ruszamy, zarządzamy czasem, kawał takiego managementu. Bardzo lekka, fajna gra, natomiast ponieważ jest ma element losowy, to ona furory wśród eurograczy nie zrobiła. Na miejscu czwartym gra Automania. Jest to bardzo lekka gra euro, ale to już jest prawdziwe euro. Produkujemy samochody. Te samochody możemy produkować albo krapowate, albo lepszej jakości, zależy jak się do tego przygotujemy. Te samochody możemy sprzedawać na rynki, żeby zebrać pieniądze, które nam potem pozwolą się rozwijać, albo sprzedawać je dla punktu zwycięstwa, czyli przemielamy te samochody albo mielimy je na victory pointy, albo na resource. Za resource możemy usprawniać naszą fabrykę produkcji samochodów, żebyśmy produkowali coraz lepsze samochody, zatrudniać pracowników. Takie klasyczne budowanie sobie własnej firmy. Bardzo lekka gra, ona brzmi bardzo poważnie, ona brzmi troszeczkę jak pret-a-porter, że właśnie własną firmę prowadzimy, a jest to o wiele, wiele prostsze. Bardzo polecam do takiego grania familijnego, czy jak Państwo nie chcą iść hardkorowo w klimaty Brass, albo Pret-a-Porter, albo Automania, jakieś szaleństwa, Automobile, to tutaj możemy sobie kupić grę Automania, bardzo lekka gra euro. Na miejscu trzecim tu jest naciągane, bo to jest takie średnie euro, szczerze mówiąc, no, ale tam troszeczkę tego euro jest, ale jest to gra bardzo, bardzo tematyczna, jest to gra Evo, wydana przez Asmodee ostatnimi czasy. Gra, w której dowodzimy naszym gatunkiem dinozaurów. Tutaj dinozaury się pojawiają już po raz trzeci na tej liście. Jest to bardzo klimatyczny, jak widać, temat. Będziemy sobie ten nasz gatunek dinozaurów rozwijali. Czyli tutaj jest taki engine building. Możemy inwestować, żeby miały rogi, żeby mogły walczyć. Możemy inwestować w to, żeby były odporne na zmiany pogody. Możemy inwestować w to, żeby miały mutageny, żeby się mogły lepiej zmieniać. Możemy inwestować w różne sposoby w ten nasz gatunek dinozaurów. A później w takiej fazie przetrwania będziemy musieli biegać po wyspie i zajmować te tereny, które są dla naszych dinozaurów, dla naszego gatunku bezpieczne. Czyli tam, gdzie jest zimno, albo tam, gdzie jest ciepło, albo tam, gdzie można kogoś zjeść i tak dalej, i tak dalej. Bardzo klimatyczna gra, także familijna, to też nie jest hardcore, to jest lżejsza gra. No i takie, może to jest nie do końca aż euro, ale kawał świetnej gry. Na miejscu drugim, proszę Państwa, to już jest prawdziwe euro. Klasyczna, słynna niemiecka szkoła. Gra Tikal, wydana w Polsce przez wydawnictwo Egmont. Bardzo serdecznie polecam. Jest to gra o zarządzaniu punktami. Tutaj mamy, każdy gracz ma w swojej turze 10 punktów akcji i te 10 punktów akcji musi wydać na przeróżne akcje. Czyli to trzeba bardzo mocno kalkulować, bardzo mocno planować, myśleć. Jesteśmy w dżungli, będziemy odkrywali dżunglę, tam są takie przepiękne kafle terenu, które będziemy odkrywali i tam pod nimi się czasem czają skarby, czasem się tam kryją jakieś piramidy. W tych piramidach będziemy prowadzili wykopaliska, będziemy budowali namioty w tej dżungli, żeby nasza wyprawa tam mogła lepiej dotrzeć. Bardzo klimatyczna gra, naprawdę czuć tam słowo honoru, czuć tam ten klimat tej wyprawy w tą dżunglę i tego poszukiwania tych skarbów, a wszystko jest po prostu na bardzo takich żelaznych niemieckich regułach. Masz 10 punktów akcji, jak chcesz je wydać. I tam mówisz, no to tu się z jeden punkcik przesuwam, za 3 punkciki buduję namiot, za 4 punkcik przychodzi mój kolejny członek wyprawy, za 5 punkcik ten gościu idzie tam do tej dżungli, za 6 zaczynają robić wykopaliska i tak po prostu wydajemy te punkty akcji i musimy mądrze tymi naszymi surowcami punktów dowodzić, a gra jest bardzo klimatyczna. No i na miejscu pierwszym, proszę Państwa, troszeczkę żenada. I Państwo mogą mnie w komentarzu skrytykować, ale ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, z podniesionym czołem i się tego znosi nie wstydzę. Na pierwszym miejscu najbardziej klimatycznych gier euro dla mnie gra Dziedzictwa. I ja wiem, że Portal Games tą grę wydał i ja wiem, że ktoś może na to ponarzekać, ale ja uważam, że jest to absolutnie, jeśli chodzi o klimatyczne euro, najlepsza gra planszowa na świecie. Absolutnie szaleństwo, kiedy myśmy zagrali w prototyp przekazany nam te wiele, wiele lat temu, to był tam rok 2012. Byliśmy absolutnie wszyscy zachwyceni, którzy zagraliśmy. Natychmiast się skontaktowaliśmy z autorem, że tak, że to jest świetna gra, że chcemy ją wydawać. Podpisaliśmy kontrakt. Od samego początku tą grę uwielbiałem. Później miesiąc oczywiście poprawek, dewelopowania jeszcze w siedzibie portalu, żeby ta gra była jeszcze lepsza. I z całym szczerym przekonaniem uważam, że jest to jedna z najlepszych tematycznych gier euro. W tej grze zarządzamy naszą rodziną. Jako surowce mamy pieniądze oraz jako surowce mamy karty przyjaciół, ludzi, których znamy, nasz networking, nasze znajomości i za pomocą pieniędzy i za pomocą tych przyjaciół będziemy próbowali nasz ród budować najsilniejszy, będziemy wrzeniali się w rodziny, będziemy wydawali wesela, będziemy budowali pałace. Absolutnie tematyczna, wspaniała gra euro o zarządzaniu swoją rodziną na przestrzeni 3 generacji, tam są 3 generacje. Pierw zaczynamy jako małżeństwo, rodzą nam się dzieci, z tych dzieciaków kolejne się robią małżeństwa i kolejne dzieciaki się rodzą, tamte też musimy ożenić i potem się rodzą nasi prawnukowie. Epicka, wspaniała historia, za każdym razem super, super historie się tworzą, jak tam te ludzie się żenią, każdy ma swoją profesję, każdy ma swój jakiś charakter, bardzo fajne, śmieszne ilustracje, każdy ma jakąś specjalną zdolność. Prawdziwe, rzetelne, świetne, mięsiste euro z mega dawką klimatu. Bardzo Państwu serdecznie polecam. Ja muszę przyznać, że ja nie wiem, czy ta gra w ogóle jest w sprzedaży. To tak troszkę compromitation z mojej strony, bo to jest starsza gra, muszę przyznać. Ja teraz używam internetu, żeby Państwu pomóc. Dziedzictwo. Proszę Państwa, wszedłem na pewien sklep internetowy, no i się skompromitowałem, bo jego tej gry nie ma. No to Państwo sobie tą grę albo po prostu zagrają, bo może mają w domu, albo może sobie po prostu pójdą na Allegro albo inne miejsca, albo może sprawdzą w innym sklepie internetowym, może w innym to jest. Ja nie wiem generalnie, jaki jest tego status tej gry, ale wiem, że Dziedzictwo jest absolutnie hiper wspaniałą, tematyczną grą euro i bardzo serdecznie Państwu ją polecam. I cóż, i przejdźmy do listów, ponieważ udało mi się od mojej ukochanej Mary wyrwać. O, sprawdziłem w innym sklepie internetowym i w tym innym sklepie internetowym gra Dziedzictwo jest w ofercie, dostępna w ciągu 24 godzin. I proszę Państwa, w tym sklepie internetowym ta gra kosztuje 119 zł. Mówię to z ręką na sercu, trąba, kto tego nie kupi za 119 zł. Absolutnie jedno z najlepszych eurogier na świecie, jeśli chodzi o klimat i o reguły, bardzo serdecznie polecam. I proszę Państwa, przejdźmy do listów, ponieważ Mary mi wreszcie udostępniła Państwa korespondencję, więc się coś tam dowiedziałem, co Państwo do nas piszą. Po pierwsze, Jakub tutaj napisał, że urodził mu się syn i jest ostatnio troszkę, ma mniej czasu na granie i na odwiedzanie konwentów. Proszę Państwa, nie ma żartów, teraz proszę wszyscy powstań i baczność, ponieważ syn został nazwany Ignacy, więc wiadomo, że już będzie z tego człowieka niezły ananasek za te kilkanaście lat, więc gratulujemy Jakubowi syna Ignacego, gratulujemy matce Ignacego, będzie miała z tym chłopakiem dużo, dużo zabawy. I proszę Państwa, Jakub zapytuje, dlaczego my jako podcast przestaliśmy Państwa zapytywać, czyli że dawniej myśmy Państwu zadawali różne pytania, różne były konkursy, a ostatnio jakoś to umarło i Jakub jest tutaj absolutnie słuszny, ma rację, więc dzisiaj tak Państwa bym podpytał o klimatyczne euro waszej opinii, jaką grę byście polecili. Ja, jak wiecie, tworzę klimatyczne gry euro. Jestem wielkim fanem takiej właśnie zabawy w gry planszowe, więc każda polecanka jest dla mnie na wagę złota, więc zupełnie poważnie polećcie mi jedną, dwie albo trzy klimatyczne gry euro, które uważacie, że są właśnie bardzo, mają fajny silniczek, są bardzo sprytnie zaprojektowane, dużo dróg do zwycięstwa i strategii, ale wszystko jest bardzo klimatyczne i można sobie to wyobrazić, co tam się dzieje i można się wkręcić, a nie tam jakiś point salad od pana Stefana Felda. Dostaliśmy także maila od Kuby. To wcześniej był Jakub, a teraz jest Kuba. Kuba napisał, że dziękuję za scenariusze, bo myśmy wysłali nagrody. Jak pamiętacie, czasem wysyłamy nagrody do naszych słuchaczy i on potwierdził, że to dostał wszystko. I on tutaj pisze, Kuba, że on jest przeciwny temu, żeby historia gier była w osobnym podcaście, ponieważ on nie ma już głów do tego, żeby słuchać pięciu różnych podcastów, żeby to wszystko upolować i on by chciał mieć wszystko w jednym miejscu. Kubo, drogi, ja się z tobą usumiarkowanie zgadzam, tylko nie do końca. Ja ruszam z osobnym w ogóle po prostu projektem Historia Gier w Polsce, a tutaj na łamach dwóch pionków, żebyś miał wszystko pod ręką, raz na jakiś czas będą znowu takie anegdotki, historyjki, ale ten cały projekt ja zamiast taki większy mój side project, więc będziesz miał troszeczkę w dwóch pionkach o historii gier, a osobno jednak będzie duży podcast i duża strona poświęcona tej historii. Z kolei Jasiek pisze, że podobał mu się odcinek nasz Genconowy. Ja też uważam, że to był dobry pomysł, bo my byśmy, jak wróciliśmy z tego GenCon, byśmy tak zmęczeni, proszę Państwa, że my byśmy nic mądrego byśmy nie powiedzieli, bo myśmy wszystko zapomnieli. A tak, ponieważ nagrywaliśmy codziennie w trakcie trwania GenConu, to wydaje mi się, że jakąś tam treść Państwu przekazaliśmy, więc przypominam, zgapiłem ten pomysł z podcastu Rolling Dice and Taking Names, więc brawa dla nich. Myśmy to tylko zgapili i obiecujemy, że będziemy tak robić teraz częściej, czy jak jedziemy na jakiś taki event, który jest bardzo intensywny, tam się bardzo dużo dzieje, to po prostu będziemy codziennie nagrywali po troszeczku, żeby te rzeczy, te wrażenia, żeby nam nie uciekały. I pisze Jasiek także, że uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby historia gier miała cały osobny podcast, bo jest to ciekawe zagadnienie. Czyli no, nie chciałbym tutaj mówić konfliktów, ale Jasiek się pokłócił z Kubą. I jakbym ja to rozdzielę, ja się tutaj wyślę im maile, żebyśmy nie kłócili i wszystko jest pod kontrolą. Proszę Państwa, i mamy jeszcze tutaj maile od Jakuba, tylko że on mi się tutaj nie za bardzo wyświetla. No Ignacy tego teraz nie za bardzo potrafią zrobić, tak szczególnie jak są na linii, ale na pewno tam coś było mądrego napisanego i do tego jeszcze może wrócimy, tak byśmy powiedzieli. Proszę Państwa, zapraszamy do mailów na kontakt@2pionki.pl. Mary te mail już teraz uczciwie do mnie forwarduje, więc ja sobie też będę je czytał i będę Państwu odpisywał. Słyszymy się za tydzień już z Mary na pokładzie. Będziemy mieli top 5 podobny do dzisiejszego, tylko że teraz już będzie nie, że chodzi o eurogry, tylko o dowolne gry, czyli że może być na przykład tam detektyw, który nie jest euro, ale jest bardzo klimatyczny, może tam być jakiś skład Seven, który nie jest euro, ale jest bardzo klimatyczny, bo się strzela do potworów, no a tego typu historie tam się pojawią, więc będzie takie top 5. No i cóż, kłaniam się nisko, dziękuję, przepraszam za wadę wymowy, przepraszam za brak zbyt wielu dygresji, niestety mi się nie udało. Polecam się z grajeczką do grania familijnego. Zaraz będą dodatki do The Others z Portal Games na rynku, a zaraz potem będzie Ethnos. Absolutnie obłędna karcianka, chyba o niej za tydzień opowiemy z Mary, bo obydwoje ją absolutnie uwielbiamy. Dzieje się. Jesienne premiery zaczęły spływać z drukarni i z transportów, więc dużo fajnego się wydarza. Kłaniam się nisko, Ignacy Trzewiczek. Podcast 2 Pionki, polecamy jeszcze, tylko przypomnę się, polecamy się z kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, na grupie facebookowej Planszówkowe Podcasty, tam sobie plotkujemy o podcastach, więc zapraszam, jak słuchasz podcastu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to zapraszamy na Facebooka Planszówkowe Podcasty, tam się można dodawać. Zapraszamy do oglądania vloga Portal Games, nazywa się Portal Games Informant, jest po angielsku, ale coś tam sobie z tego na pewno wyciągniecie fajnego, ciekawego. I informacja, że przenieśliśmy nagrywanie planszówek TV. Planszówki TV do tej pory były nagrywane w środy, ale ponieważ to się troszeczkę kłóciło z podcastem, więc podcast zostaje w środy, a planszówki TV zostaje przeniesione na piątki, więc zachęcamy w piątki odwiedzać kanał YouTube i odwiedzać naszego Facebooka, bo tam są planszówki TV. A to już naprawdę kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie, pa, pa, pa.